Drodzy bracia, zastanawiając się nad tym, co by było najstosowniejsze w dniu dzisiejszym, a jeszcze ta pieśń jak gdyby nam powiedziała, zbliżmy się do Chrystusa stołu. Zdajemy sobie z tego sprawę, żebyśmy chcieli, żeby przewodnikiem naszych myśli, rozważań, żeby usługiwał nam właśnie w dniu dzisiejszym nasz Pan przez swoje wielkie słowo. I dlatego jeszcze wczoraj wieczorem pobudziło mnie do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami i do podzielenia się z pewnymi rzeczami z braćmi, siostrami, dlatego, że jest to temat może bardzo znany, temat bardzo, jakby można powiedzieć, który kilkakrotnie czy kilka razyśmy słyszeli, ale okazuje się, że jest to temat, który na co dzień nam jest potrzebny. A z drugiej strony jest to coś takiego, co chcielibyśmy, a zawsze przy siebie posiadać. I zawsze w tym trwać. I drodzy bracia, mam na myśli podzielić się tematem o działalności Ducha Świętego. O jednej z prawd Słowa Bożego, która jest bardzo ważną prawdą, która bardzo wiele robi niejednokrotnie zamieszania. I bardzo często my stawiamy sobie tego pytania, jak ten tekst, jak ten werset, jak to zrozumieć, te myśli. I rzeczywiście działalność Ducha Świętego jest naprawdę bardzo ważną działalnością. Jest to nauka, jedna z nauk bardzo ważnych, gdzie widzimy i spotykamy się, że jest w różny sposób interpretowana. Ale apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 8 wersecie, w 16 wersecie to w taki sposób powiedział do nas. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu i żeśmy co? I żeśmy dziećmi Bożymi. Jakiś duch ma poświadczać duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. Drodzy bracia, bardzo często stawiliśmy się pytanie, przecież wierzymy, że jak? Dużo jest duchów, czy jeden jest duch? Duch Boży, którym my chcemy być prowadzeni, to zgadzamy się, że jest tylko jeden. Ale z drugiej strony, gdybyśmy stawili takie pytanie, czy działalność Ducha Świętego jest jedna, czy różnokierunkowa? Wtedy musimy powiedzieć, że działalność Ducha Świętego jest różnokierunkowa. Czyli wskazuje na to, że źródło to jest? Źródło jest jedno. Ale z tego źródła ta woda rozpływa się w różnych kierunkach, drodzy bracia. I apostoł wskazał na taką myśl, że ten duch, czyli jaki duch? Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Drodzy bracia, poświadczenie Ducha Bożego było w różny sposób i dlatego chciałem, jeżeli by to było, braci mogli się przesunąć do Starego Testamentu. Nie jest możliwe, abyśmy niejednokrotnie zaczerpnęli lekcji, rad, działalności, jak w Starym Testamencie niektórzy mężowie Boży oddawali się temu kierownictwu, temu, jak gdyby można powiedzieć, poświadczeniu, pokazaniu, potwierdzeniu, że to, co czynią, że jest zgodne z wolą tego, który to czyni. I drodzy bracia, mam na myśli i chciałem z braćmi podzielić się takim właśnie obrazem, gdzie to w Starym Testamencie Abraham, kiedy już był podeszły w latach, miał takiego, który zawładował, czyli zarządzał jego co? Jego domem, jego gospodarstwem, jego majątkiem. Czyli jakbyśmy mogli powiedzieć takiego księcia swojego gospodarstwa. Bo wiemy, drodzy bracia, że jest powiedziane, że Abraham był na ten czas jakim człowiekiem, bogatym czy niebogatym? A był bardzo bogatym, a jest powiedziane, że był bogatym, dlatego był bardzo bogatym, bo co? Bo mu błogosławił Pan. A więc, drodzy bracia, być bogatym z różnych, nie bardzo czasem właściwych źródeł, a być bogatym dlatego, że Pan błogosławi, jest coś innego. I dlatego zauważmy, drodzy bracia, kiedy Abraham się już zestarzał, kiedy, jak jest powiedziane, że przyszły lata na niego, zamyślał, aby już żona jego zeszła ze świata, żeby za syn jego miał współtowarzyszkę życia. Żeby ta współtowarzyszka życia była jednak z drugiej strony istotą, która miała być z wybranego co? Z wybranego ludu. Mówi w żadnym sposobem, nie pozwól, nie rób tego, nie czyń, aby ta wybranka była z tego ludu, w którym my co? Zamieszkujemy. Żeby ona była jednak z narodu tego, którym myśmy byli tam. Kiedyś był tam w rodzinie, tam stąd i tak dalej. I teraz jest powiedziane, że on, tak jak czytamy w 24 rozdziale, a od 9 wersetu. 24, tak. Przepraszam, czytam trzecią księgę zamiast pierwszą. I tam właśnie jest powiedziane, w tym 24 rozdziale, a od 9 wersetu, że został ten sługa zaprzysiężony przez Abrahama, że złożył na to przysięgę, że wypełni wszelkie polecenia Pana swego, że uczyni tak, jak on sobie życzy. I dlatego czytamy w tym 24 rozdziale oto takie słowa. Położył tedy sługa rękę swoją pod biodra Abrahama, pana swego, i przysiągł mu na to. A wziął on sługa 10 wielbłądów, z wielbłądów pana swego, i poszedł, bo wszystkie dobra pana swego miał w rękach swoich, i wszyscy, i wstawszy, puścił się do Aram na Haram, do miasta Nachorowego. I postawił wielbłądy przed miastem u studni wody pod wieczór tego czasu, którego zwykły niewiasty wychodzić czerpać wodę. A rzekł, Panie Boże, Pana mego Abrahama, niech mnie, proszę, spotka dziś, czego żądam, a uczyń miłosierdzie z Panem moim Abrahamem. Oto ja stoję u studni, a córki obywateli miasta tego wejdą czerpać wodę. Panienka tedy, do której bym rzekł, nachyl proszę wiadro twoje, że się napije, a ona by rzekła, pij, owszem, i wielbłądy twoje napoje, ta niechaj będzie, którą eś zgotował, słudze twemu Izaakowi, po tym poznam, żeś uczynił miłosierdzie z Panem moim. I stało się, że pierwej niż przestał mówić o to Rebeka, wychodząc, która się urodziła Batuelowi, synowi Michle, żony Nahora, brata Abrahamowego, niosąc wiadro na ramieniu swym, a dzieweczka ona była bardzo piękna, na wejrzeniu panna, a której mąż nie uznał, ta przyszedłszy do studni, napełniła wiadro swe i wracała się. Wtedy zabierzał jej on sługa i rzekł, daj mi się, proszę, napić trochę wody z wiadra twego. A ona rzekła, pij, panie mój. I prędko złożyła wiadro swe na rękę swoją i dała mu pić. A gdy mu się dała napić, rzekła, i wielbłądom twoim naczerpię, aż się napiją. Drodzy bracia, nie byłoby nic, jakby można powiedzieć, ciekawego w tym temacie, gdybyśmy nie zauważyli, że sługa, który był posłany, zwrócił się z prośbą do kogo? Do Boga, żeby mu błogosławił, żeby go prowadził i jakby można powiedzieć, postawił warunki, po których chciał poznać, czyli na które chciał zdobyć potwierdzenie, że tak się rzecz, co ma. Że to się będzie podobało, że to będzie zgodne z wolą Pana Jego. A z drugiej strony, że rozpozna, że Pan, czyj? Pan Pana Jego, czyli Pan Bóg. Bo Panem Abrahama był Pan Bóg. Pobłogosławił mu i dał, żeby po tym mógł poznać, że ta się mu da napić, a kiedy się mu da napić, sama z siebie wynurzy taką chęć, takie życzenie, że podejmie się dosyć wielkiego trudu i nakarmi wszystkie, napoi wszystkie wielbłądy. Wskazuje to na to, że dziewczyny, panienki, bo tak to musimy nazwać w tamtych warunkach, były dobrze zaprawione, czy dobrze oswojone, czy jeszcze inaczej umiały co? Podejmować ciężką pracę. Bo napoić wielbłądy, dać im się napić po spragnieniu, po podróży, po jakimś dłuższym czasie, to naprawdę była praca. Schodzić z dzbanem do źródła, czerpać, wylewać do koryta i wielbłądy piły. Bracia wiedzą, że niektóre wielbłądy piją jeden około 7 wiader wody, czyli około 70, tak pospolicie 70 do 80 litrów. A więc, a 10 ich miał, to wskazywałoby, że 800 litrów. Więc, bracia, zauważmy, ale jest powiedziane wyraźnie, że podjęła się i napoiła. Ale to nie jest ważne, ten trud, ta praca, ale ważne, że jak zamyślał sługa Abrahama, tak Pan Bóg mu co? Poświadczył. Potwierdził mu to, że się stanie według jego życzeń, bo się tak stało, bracia. Czyli zauważymy, drodzy bracia, że tu coś jest pięknego, coś wspaniałego, wspaniały obraz. I tak żeśmy się dowiedzieli, kiedy brat Russell, komentując pewne sprawy, między innymi, pięknie zilustrował, że ten sługa, ten sprawca domu Abrahama, to kogo on nam przedstawia? Przedstawia nam działalność Ducha Świętego. I ta działalność Ducha Świętego wobec kogo? Wobec wyboru Rebeki. Wobec wyboru, a Rebeka kogo przedstawia? Kościół, drodzy bracia. A więc działalność Ducha Świętego wobec wyboru Kościoła. Dla kogo? Dla Izajaka. Mało tego, drodzy bracia. Tu mamy pokazane, że wybór Kościoła odbywa się z woli czyjej? Z woli Abrahama. A kogo Abraham w tym wypadku przedstawia? Samego Pana Boga. A więc widzimy, drodzy bracia, że wskazuje nam na pewną lekcję, naukę, że właśnie wybór oblubienicy, wybór Kościoła jest to działalność naszego Ojca Niebieskiego przez Ducha Świętego. I który właśnie jak gdyby nie chciał nic mieć, jakoby swoją osobowość całkowicie zakrył, on nie istniał. On nie mówił, ja Ciebie proszę, tylko ja proszę w czyim imieniu? W imieniu Pana mego, Abrahama. Czyli, drodzy bracia, wskazuje, że ten Duch w ogóle jak gdyby swojego istnienia, swojej działalności nie. I zauważmy, gdyby w dalszym ciągu byśmy przeczytali, jak bardzo właśnie ten sługa był usatysfakcjonowany, zadowolony z tego wspaniałego wydarzenia, z tego wspaniałego błogosławieństwa. Ale, drodzy bracia, czy tu nie mamy potwierdzenia wersetu apostoła Pawła, że Duch Pana Boga poświadczył duchowi tego sługi, że tak się rzecz ma, że to, co on czyni, że to jest wolą Bożą. Drodzy bracia, ktoś by mógł powiedzieć, no, ale ty mówisz, bracie, że ten sługa przedstawia Ducha Świętego. Tak, drodzy bracia, bo w obrazach musimy pewne rzeczy, mamy pięknie pokazane, bo właśnie ta Rebeka miała być wzięta z innego narodu, niżeli zamieszkiwał w tym czasie kto? Abraham i Izajak. Bo w tym czasie Izaak już zamieszkiwał przy ojcu. Widzimy, wskazuje, że jednak ten Duch Święty, czyli ten sługa miał iść do tego narodu, skąd syn przyszedł. A on przyszedł skąd? Z jakiego on już był narodu teraz? Z rodzaju ludzkiego, bo się narodził z niewiasty i był. I tam do tego wskazuje, że Duch Święty ma przyjść na ziemię i ma na ziemi pracować nad tym, aby wybrać oblubienicę dla Jezusa Chrystusa. I czy rzecz się tak miała, drodzy bracia? Zauważmy w innym wypadku działalność, manifestację. A jeszcze inaczej wierny sługa mówi, że był to chrzest Ducha Świętego. Mamy to zanotowane, drodzy bracia, na wypadek, a szczególnie wydarzenie na naszym drogim Zbawicielu. Widzimy, że tak jak to ewangelista święty Mateusz w 4 rozdziale w króciutkich słowach zanotował, ale jakżeż ważną rzecz zanotował. Zauważmy, drodzy bracia, on zanotował końcowe słowa wydarzenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do chrztu. A zanotował Mateusz. No cóż, to źle się zanotowałem. Gdzie właśnie jest wskazane, że nasz drogi Zbawiciel przyszedł do Jana, aby był ochrzczony w rzece Jordan. A kiedy? Proszę? Trzeci rozdział to jest? No, popatrzcie się. To nie to. Ale, tak. Przepraszam za tego. W każdym bądź razie wiemy, o co chodzi, że właśnie w tym wypadku było wskazane, że Panie, a Jan Chrzciciel to co? Chciał ochrzcić Pana Jezusa, czy nie chciał? Mówi, jam go co? Jam go nie znał. Tak oświadcza. Ale z drugiej strony zabraniał, że co? Ja potrzebuję, żeby być od Ciebie ochrzczony, a nie, żebym ja Ciebie chrzcił. Ale Pan Jezus mówi co? Zaniechaj tej sprawy. Nie teraz tu jest czas na to, żebyśmy się spierali. A z drugiej strony, drodzy bracia, takie pytanie. Czy Jan Chrzciciel powiedział prawdę, że Pana Jezusa nie znał? No, musimy powiedzieć, że Jan Chrzciciel nie mógł kłamać. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy, że byli to bardzo bliscy krewni, bo można by to nazwać, że to byli nawet kuzynowie, bratankowie, jak Pismo Święte mówi, no to dlaczego Jan Chrzciciel powiedział, że go nie znał? Ale widzimy, w tym wypadku jest powiedziane, że oni właśnie został ochrzczony. Tak, jak bracia powiedzieli. A odpowiadając, Jezus rzekł do niego, zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawę tego, wtedy go zaniechał, a Jezus, ochrzczony będąc, lecz wystąpił z wody. A oto mu się otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego stępującego jako gołębice i przychodzącego na nie. A oto głos z nieba mówiący, ten jest on syn mój miły, w którym mi się upodobało. Drodzy bracia, świadectwo, potwierdzenie, jakbyśmy mogli powiedzieć bezpośrednio przez kogo? Przez Pana Boga. Ale Duch Święty Był na niego zesłany i to był zesłany w jakiej podobiznie, no? O, Tomuś mówi, w kształcie gołębicy był posłany. Drodzy bracia, wiemy, że gołąb przedstawia, jest symbolem pokoju, radości, miłości, miłosierdzia. Bardzo to jest przyjemna rzecz. I z drugiej strony, czy przez te gołębice, przez ten symbol nie chciał Pan Bóg pokazać, że ten, na którego wstępuje Duch Święty od tej chwili, staje się synonimem, staje się jak gdyby wartością tego miłosierdzia, miłości, wspaniałego pokoju, o którym mówił, że od tej chwili zostaje to jak gdyby coraz szerzej i coraz więcej wprowadzane w co? W świat, drodzy bracia. Bo, drodzy bracia, kiedy weźmiemy, że od chwili wyjścia naszego Pana z rzeki Jordan, Bóg Ojciec Niebieski jakoby już był usatysfakcjonowany, jakoby był zadowolony, że dzieło ofiary się dokonało. Że jako Pan Bóg już w swoich oczach uznał, że Pan Jezus już dokonał ofiary za Adama. Choć wiemy, że ten proces jeszcze przed Nim, jak był czy nie był, On sam powiedział, nawet już niedługo przed swoją śmiercią, że mam Ci jeszcze być chrztem ochrzczony, o jako jest co? Ściśniona dusza moja. A powiedział to jak? Po chrzcie w rzece Jordan czy nie po chrzcie? A więc wskazuje na to, że ten chrzest, ta działalność Ducha Świętego, ta moc Boża na nim wykonywała się przez 3,5 lata. Ale on też i to z siebie wydawał wszystko. I dlatego, drodzy bracia, tu Pan Bóg poświadczył przez Ducha Świętego i dał dowód. I tak jak jest powiedziane w Ewangelii Świętego Jana w 1 rozdziale, a w 32 wersecie, te słowa, któreśmy sobie przeczytali, i że to świadectwo tej gołębicy, tego Ducha Świętego, że to było świadectwo szczególnie dla kogo? Dla Jana Chrzciciela. Bracia zauważą, że tu właśnie są powiedziane te słowa, któreśmy przytoczyli, i mówi tak. I świadczył Jan mówiąc, widziałem Ducha wstępującego jako gołębicę z nieba i stąpił nań. A jam go nie znał, ale który mnie posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł, na kogokolwiek byś ujrzał Ducha wstępującego i zostającego na nim, ten ci jest, który chrzci Duchem Świętym. Pan Jezus przyszedł, aby chrzcić Duchem Świętym. I drodzy bracia, zauważmy, że tu Pan Jezus mówił, Jan mówił, że ja go nie znałem. Trzeba by nam sobie to wytłumaczyć. Czemu on nie znał Pana Jezusa? Z drugiej strony, drodzy bracia, naród izraelski w tym czasie to był w jakim stanie? Był w stanie wyczekiwania. A na kogo on wyczekiwał? Na co wyczekiwał? Wyczekiwali Mesjasza. A jak myślicie, drodzy bracia, że Jan Chrzciciel wyczekiwał Mesjasza, czy nie wyczekiwał? A on nawet przygotowywał na... Jam jest głos wołający na puszczy, prorok mówi. On był tym, który przygotowywał na co? Na przyjęcie Mesjasza. On go znał jako Jezusa, jako Syna Marii. Ale go nie znał jako Mesjasza go jeszcze nie znał, bracia. Że akurat to on jest tym Mesjaszem, to on o tym nie wiedział. Ale świat, ten, który go posłał chrzcić, powiedział mu, że na kim ujrzysz ducha wstępującego w kształcie gołębicy, tym ci będzie właśnie tym Mesjaszem. I drodzy bracia, Janowi Chrzcicielowi wyjaśniły się pewne niewiadome, pewne sprawy, o których dotychczas nie wiedział. I tu, drodzy bracia, działalność Ducha Świętego zadziałała w dwóch kierunkach. Zadziałała na Pana Jezusa, bo został ochrzczony Duchem Świętym i On teraz miał chrzcić Duchem Świętym. I zadziałała na Jana Chrzciciela, któremu się rozjaśniło, że on ma możliwość widzieć i on miał możliwość ochrzcić kogo? Mesjasza. Drodzy bracia, na pewno to ucieszyło świętego Jana, bo jak wszyscy się spodziewali Mesjasza, tak na pewno on się cieszył, że jego przygotowania narodu izraelskiego nie szły co? Na marne. Że z tego będzie, z tej jego pracy będzie jakaś korzyść. I tu jest, drodzy bracia, chrzest Ducha Świętego, który się wykonał na Jezusie, ale i Pan Jezus miał takie upoważnienie, że będzie chrzcił Duchem Świętym. Drodzy bracia, idąc dalej, mamy następną manifestację, a manifestacja ta zanotowana jest znowu, drodzy bracia, w Dziejach Apostolskich, gdzie to właśnie zesłanie Ducha Świętego, czy jakby można powiedzieć potwierdzenie samego Ojca, zostało dokonane, a z kolei wypełniła się obietnica, którą zostawił nasz drogi Zbawiciel apostołom. A jaka obietnica się wypełniła, którą Pan Jezus zostawił apostołom? Ja wam wszystkiego teraz co? Nie powiem. Bo nawet byście tego wszystkiego co? Nie pojęli, nie zrozumieli, nie mogli przyjąć. Ale mówi, kiedy przyjdzie Pocieszyciel, On Duch Prawdy, którego wam pośle Ojciec w określonym czasie, wtedy co? Wszyscy zrozumiecie, bo was prowadzi we wszelką prawdę. Czyli, drodzy bracia, działalność Ducha Świętego miała być pocieszeniem, miała być wprowadzeniem we wszelką prawdę. Kogo? Apostołów. Apostołów. I dlatego, drodzy bracia, zauważmy. A gdy przyszedł dzień pięćdziesiątny, to jest Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od pierwszego wersetu. A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu, wtedy się stał z prędka z nieba szum jakoby przypadający wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, i poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać. A byli w Jerozolimie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni z każdego narodu, tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten głos, rzeszło się mnóstwo ludzi i stworzyli się, że je słyszeli każdy z nich mówiące własnym językiem. I zdumiewali się wszyscy, dziwowali się, mówiąc jedni do drugich. I zali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy? A jakoż my od nich słyszymy, każdy z nas swoją własnym język, którym eśmy się urodzili. Drodzy bracia, kiedy był ten szum, czyli wskazywał je na to, że zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyło jakieś ważne wydarzenie atmosferyczne. Jakiś dosyć duży szum, gdzie okoliczni, którzy byli zebrani, co zrobili? Usłyszeli i zeszli się. Ale na apostołów i na wszystkich, którzy oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, wstąpił Duch Święty, a po czym oni poznali, że Duch Święty wstąpił? drodzy bracia, mówili innymi językami, a jeszcze były okazane, co? Języki na kształt ognia nad każdym z nich, tak jest napisane. Jedny sługa mówi, że to były ten kształt języków nad każdym z apostołów. Drodzy bracia, zauważmy znowu bardzo ważną myśl, że ci, którzy się zeszli, zauważyli i z drugiej strony się zatworzyli, a jeszcze inni, jakby można powiedzieć, się dziwowali, a jeszcze inni się naśmiewali, bo ich słyszeli mówiący każdy swoim językiem. Widzimy, drodzy bracia, że tu w tym wypadku musimy wziąć pod uwagę zesłanie Ducha Świętego, czyli moc Ducha Świętego, działalność Ducha Świętego została jeszcze objawiona w czym? W darach Ducha Świętego. Bo po tych darach Ducha Świętego, jak jest mówienie innymi językami, poznali wszyscy, że oni mówią językami innymi. Oni widocznie przed tym tymi językami nie mówili. Momentalnie się tego nie nauczyli, jakby to było w naszym tego. Tylko stał się cud. Duch Święty z taką mocą podziałał, że oni mogli posługiwać się i mówić innymi językami. Wszyscy, którzy to przyjęli. I dlatego, drodzy bracia, zastanawiając się nad tą myślą, znowu widzimy działalność Ducha Świętego na inne osoby, w innych okolicznościach i nawet w inny sposób. Bo okazały się dary Ducha Świętego. Drodzy bracia, zastanawiamy się nad tym bardzo często i nie wiem, czy bracia się też zastanawiali, czemu Pan Jezus te dwa klucze, które mu dał, których miał użyć, dał apostołowi świętemu Piotrowi, a nie dał to świętemu Janowi, przecież świętego Jana to więcej miłował niż świętego Piotra czy mi. A nie dał to nawet świętemu Jakobowi, który w późniejszym czasie się cieszył większym autorytetem niż święty Piotr, czy nie większym? Większym. Kiedy mamy w dziejach apostolskich, mamy zaznaczone, ale dał to świętemu Piotrowi. I nawet apostoł święty Jan nie zaparł się Pana Jezusa. Nie przyniósł mu ujmy, nie przyniósł mu wstydu. Święty Jakub też nie mamy powiedziane, że gdziekolwiek się zaparł Pana Jezusa. A jednak zaprzeć się Pana Jezusa, albo zaprzeć się kogoś, to jak bracia, jest ujma, czy nie jest ujma? Jest wstyd. No, bracia, jak gdyby tak żona zauważyła, że my się zaparli, że to jest moja żona, powiedzie, a nie, to nie jest moja żona. To jak? Prawdopodobnie nie wybaczyłaby nam to do samej śmierci. Tak, bracia, by było. Żeby kiedykolwiek tak samo, drodzy bracia, w naszym, patrząc na tą myśl, zauważmy. Apostoł święty Piotr przeszedł takie smutne, przykre doświadczenie, że zaparł się naszego Pana. A Pan Jezus mu to jak? Wybaczył czy nie wybaczył? Wybaczył mu. A jeszcze w dodatku dał mu dwa klucze, czyli dwie sposobności, które miały szczególny wpływ działalności Ducha Świętego, drodzy bracia. Jeden ten klucz został użyty teraz, bo widzimy, gdybyśmy dalej czytali, to jest wspaniała mowa świętego Piotra, który wygłosił i gdzie na tę mowę właśnie uwierzyło, jest później napisane 3000 ludzi. 3000 słuchających uwierzyło, ale w co oni uwierzyli, bracia? W zakon uwierzyli? W zakon uwierzyli? Oni uwierzyli w Chrystusa. Apostoł święty Piotr miał możliwość odemknąć i przedstawić Ewangelię Jezusa Chrystusa Żydom. A jak myślicie, Żydom było łatwo przyjąć Jezusa Chrystusa, czy trudno? A, drodzy bracia, apostołowi świętemu Piotrowi było to łatwo zrozumieć, że się zmieniły czasy, że już teraz przez zakon nie można się usprawiedliwiać, że przez zakon już nie można być przyjemnym Bogu. Czy oni, czy apostołowi świętemu Piotrowi było to łatwo zrozumieć? Jak bracia myślicie? Ja myślę, że niełatwo. I brat Russell taką myśl podaje w jednym miejscu, że to było między innymi taką przyczyną, że on musiał akurat być tym, który otworzył tą sposobność wiary w Jezusa Chrystusa do Żydów i zauważyć, że właśnie od tej chwili skończyła się możliwość usprawiedliwienia przez zakon. Że tak jak apostoł święty Paweł mówi, że kto przez zakon się usprawiedliwia, to co? To mu Chrystus nic nie pomoże, ale zakon też nikogo do sprawiedliwości nie może przyjąć. I dlatego zastanawiając się nad tą myślą, drodzy bracia, czy nie wskazuje na to, że Pan Jezus już wiedział, jakiego usposobienia, jak twardego usposobienia, jak wiernym zwolennikiem zakonu jest święty Piotr i on też mu dał ten klucz. Ty jednak będziesz pierwszy, który dasz tą sposobność. I zawsze będziesz miał, no ja otworzył, no ja nie mogę się teraz temu sprzeciwić. No bo jakżeż, jak ja dał tą sposobność, ja to zrozumiał, to jakżeż ja mogę dali to, co? Praktykować i do tego namawiać. No bracia, jest pewna zapora. Ale widzimy, drodzy bracia, następna manifestacja jeszcze Ducha Świętego. Następny chrzest Ducha Świętego, który miał miejsce gdzie? W jakim domu? Domuś? W domu Korneliusza. Miał miejsce. Zobaczmy, drodzy bracia, chciałem tylko wspomnieć w 10 rozdziale tychże samych dziej apostolskich mamy opisaną tą historię w całości. Jak ona przebiegała, jak się to stało, ale ja tylko chciałem może niektóre wersety odczytać. 10, 1 i 2 czytam tak. Cezary był mąż niektóry imieniem Korneliusz, setnik z roty, którą zowią włoską. Położony, pobożny i bojący się Boga, ze wszystkim domem swoim i czyniący jałmużny wielkie ludowi. A ten się zawsze Bogu modląc, widział jawnie w widzeniu, jakoby o 9 godzinie na dzień anioła Bożego, że szedł do niego i rzekł mu: Korneliuszu. A on pilnie nań patrząc, a przestraszony będąc, rzekł: cóż jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą. Korneliuszu, anioł do niego powiedział, on się zląkł, widząc takie widzenie, to nie wiedział, co się stało. Ale z drugiej strony, drodzy bracia, gdyby to siostra powiedziała, że się zlękła, czy może ktoś inny, to tak. Ale to był co? Człowiek? Setnik. Który jak? Łatwo było się wystraszyć, czy niełatwo? Ja myślę, że niełatwo. Był zaprawiony, był zapoznany z różnymi, jak gdyby, rzeczami, które spowodowały strach, ale jednak wtedy, kiedy anioł stanął przed nim i widział takie widzenie, to jednak się zatworzył i zląkł się. A kiedy się zląkł, pyta się: cóż, Panie? A słyszy odpowiedź: Korneliuszu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje przyszły, co? Na pamięć. To jak, drodzy bracia? Pan Bóg naszych modlitw, naszych prośbów, które codziennie, to u nich nie przyjmuje? U nich nie słyszy codziennie? A tu jest powiedziane, że przyszły na pamięć. Czyli jakoby Pan Bóg na nich nie reagował, a po jakimś czasie se co? Wspomniał o tych. No taka myśl z tego wynika. Ale drodzy bracia, czy ta myśl ma sens? Czy ona ma swoją wartość? Tak, drodzy bracia, ona ma swoją wartość. Korneliusz modlił się w czasach, kiedy jeszcze Pan Bóg na swoim zegarze miał przewidzianą sposobność i przywilej powołania do kogo? Do narodu izraelskiego. Do Żydów, kiedy jeszcze czas łaski dla Żydów nie był zakończony, a Korneliusz wtedy się już modlił. A Pan Bóg dlatego, że pilnuje swoich czasów i chwil swoich, jak gdyby można powiedzieć, postanowień, on nigdy przeciwko nim nie występuje, te modlitwy były tylko zanotowane. A teraz, kiedy przyszedł czas, gdzie znowu przyszedł przywilej przedstawienie łaski komu? Poganom, mówi Korneliuszu, te modlitwy, którymi się modlił i jałmużny, które składał kiedyś narodowi izraelskiemu i wszystkim potrzebującym, przyszły na pamięć przed oblicze Boże. I teraz przychodzi czas, aby zadośćuczynić tym modlitwom Twoim. I aby zadośćuczynić tym modlitwom Twoim, to mówi teraz trzeba, żebyś posłał posłańców do Jopy, do gospody, w której mieszka Szymon, któremu na imię jest Piotr, a ten ci powie co? Co masz czynić? Drodzy bracia, popatrzmy, jak mamy opisane w tym 10 rozdziale, jak dziwnie działa moc Pańska. Równocześnie w tym czasie w Jopie apostoł to co robi? Modli się na dachu. Widocznie były takie dachy, gdzie można wyjść na dach i tam apostoł święty Piotr się modlił. A kiedy się modlił, kiedy widocznie rozmawiał, studiował nad poważnymi sprawami planu Bożego, kiedy wiele rzeczy było dla niego dziwnych i problematycznych, widocznie prosił Pana Boga o wyjaśnienie tych spraw, jest powiedziane, że widzi dziwną rzecz, której jakoby prześcieradło, które jest mu przedstawione, a w tym prześcieradle wiele jakich przyjemnych, nieprzyjemnych rzeczy. A szczególnie jakich rzeczy? Które on dotychczas uważał za rzeczy nieczyste, bracia. Popatrzmy, jak wspaniale poświadczał Duch Pański. Jak on kontaktował się, jak on działał w pierwotnym kościele. Tu, drodzy bracia, przez anioła, a tam jest powiedziane przez widzenie. I to prześcieradło ukazywało się Piotrowi ilekroć? 3 razy. A on zawsze mówił, żadną sposobem i żadną miarą tego jeść nie będę. Wolę raczej być głodny, ale takiego jedzenia przyjmował? Nie będę. Czyli jak? Zrozumiał to, co mu Pan chce pokazać, czy nie zrozumiał? Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili tego nie zrozumiał. Ale, drodzy bracia, kiedy zszedł na dół po tej modlitwie, kiedy zauważył, że czeka już na niego 3 mężów i kiedy się pyta, a oni mu mówią, po co byli posłani, z jakiej przyczyny zostali posłani i kiedy teraz przenocowali się wszyscy u apostoła Piotra i szli z powrotem rano do Korneliusza, a kiedy przyszedł do Korneliusza, drodzy bracia, zauważmy, co się tam znowu dzieje. Kiedy przedstawił, co przedstawił, bracia? Przedstawił wartość działalności czyjej? Naszego drogiego Zbawiciela. Kiedy przedstawił wartość, że On przyszedł, aby odkupić, aby się stać wyswobodzicielem. Drodzy bracia, zauważmy, jest powiedziane, tak mówi tak. I rozkazał, apostoł święty Piotr, rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że on jest onym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy świadectwo wydawali. I przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń uwierzy. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkich słuchających tych słów i zdumiewali się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem, przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. albowiem słyszeli je mówiący językami rozliczymi i wielbiący Boga. Wtedy odpowiedział Piotr: Izali kto może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my? I rozkazał je pochrzcić w imieniu Jezusa. Drodzy bracia, zauważmy tą myśl. A poprzednio jeszcze apostół powiedział jeszcze znamienne słowa. Prawdziwie dochodzę tego, że w każdym języku, kto się boi Pana, jest mu co? Jest mu przyjemnie. Prawdopodobnie wskazuje nam to na to, że w tej chwili jak apostoł święty Piotr zrozumiał, co to były te prześcieradła, czy nie zrozumiał? Zrozumiał. I drodzy bracia, tu mamy jak robię odpowiedź na drugą część pytania, czemu Pan Jezus polecił ten klucz użyć świętemu Piotrowi. Bo jak unym łatwo było zgodzić się z tym, że poganie mają dostęp do Ewangelii, do zbawienia, czy niełatwo? Że teraz Pan Bóg dał ten przywilej, oczyścił wszystkich i że teraz wszyscy są u Niego jakoby na jednej szali? Drodzy bracia, dla Niego to było trudne do zrozumienia. Ale znowu jak miał? Jak gdyby zaparł, przecież ja dał tą sposobność. Przecież ja pierwszy przedstawił. Przecież Pan Bóg pierwsze zamanifestował na moje kazanie, że oni zostali przyjęci. I miał możliwość powiedzieć, że nie przyjęci są poganie? Że Pan Bóg poganom nie daje tego przywileju? Miał tą możliwość? Ale drodzy bracia, jak miał trudność się z tym zgodzić jeszcze, czy nie miał trudności? Drodzy bracia, zauważmy, że jeszcze długo długo to jakoby nurtowało w jego sercu, że apostoł święty Paweł już był przez Pana przekonany, był powołany jako apostoł, głosili wspólnie Ewangelię, ale jeszcze jakoby w sercu świętego Piotra była pewna obawa, żeby na równi traktować Żydów razem z braćmi z pogan. Była tak, czy nie tak było? To była słabość, drodzy bracia. Ale widzimy, Pan i tę słabość pomógł mu przezwyciężyć. A pomógł mu przezwyciężyć tą słabość kto, bracia? Święty apostoł Paweł. On mu tu pomógł. Ale musimy powiedzieć, że pomógł mu też w tym i Duch. Duch Święty. I tu mamy, drodzy bracia, jak gdyby odpowiedź na drugie pytanie. Do Żydów, żeby świętego Piotra przekonać, że skończyły się czasy, żeby być przez zakon w dalszym ciągu usprawiedliwianej w łączności z Bogiem. Że teraz przez Jezusa Chrystusa, że On jest tą bramą, że tylko przez Niego. Druga odpowiedź, że On aczkolwiek był, jakby można powiedzieć, nie mógł się zgodzić z tym, żeby nauka Ewangelii, nauka Jezusa Chrystusa była przekazywana poganom, a jednak on był użyty, że jako pierwszy musiał otworzyć tą sposobność. I że teraz od tego czasu miał już zrozumieć, że wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, a jeszcze w dodatku miał zrozumieć to, co apostoł święty Paweł zrozumiał, że łaska dla narodu izraelskiego, szczególna łaska się co? Skończyła. Że zostały otwarte drzwi wysokiego powołania do pogan. A że to się stało za sprawą woli Ojca Niebieskiego, przez co? Przez moc Ducha Świętego. I drodzy bracia, teraz przychodzi, jak gdyby patrząc na te wszystkie wydarzenia, przychodzi nam na myśl z powrotem ten werset, któryśmy odczytali w liście do Rzymian. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian właśnie znowu, jak gdyby w ten sposób do nas się odzywa tu teraz, że tenże Duch poświadcza komu? Duchowi naszemu. Czyli wszystkim braciom i siostrom. Żeśmy dziećmi Bożymi. Zauważyliśmy, jak były dowody manifestacji Bożej. Chrztu Ducha Świętego. pieczęci Ducha Świętego. Bo chrzest Ducha Świętego w Dniu Zielonym Świątek był równocześnie pieczęcią Ducha Świętego dla całego Kościoła. I to było zapieczętowanie. I pieczęć Ducha Świętego odbywa się tylko nad Kościołem ile razy? Raz była. W Dniu Zielonych Świątek i więcej pieczętowanie się nie odbywa. Spłodzenie z Ducha Świętego odbywa się nad każdym indywidualnie, bracia. Ale to też jest działalność Ducha Świętego. Ale tam była manifestacja, chrzest, pieczęć Ducha Świętego. I teraz w skład tego zapieczętowania wchodzi każdy, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, a zostaje spłodzony przez tegoż Ducha Świętego. I dlatego, drodzy bracia, teraz jakie my mamy dowody? Jak byśmy się mogli przekonać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że ten Duch poświadcza Duchowi naszemu? Tam mieliśmy dowody. Tam ten Eliezer tak samo miał. Ale jakie my mamy dowody? Ja myślę, że jeden z takich najważniejszych dowodów, a jednak bardzo ważnych dowodów jest wypowiedziany przez naszego drogiego Zbawiciela. To jest chyba jeden z najważniejszych dowodów. Jeżeli to się odbywa, to możemy być pewni, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jest to okazane, drodzy bracia, i opisane w myślach naszego Pana w 15 rozdziale od 1 wersetu Ewangelii świętego Jana. Mówi tak. Jam jest ona winna macica, prawdziwa, a ojciec mój jest winiarzem. Każda latorość, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. Drodzy bracia, w tych dwóch wersetach mamy tak wiele powiedziane. Jam jest ona winna latorość. Jam jest ona winnica, jam jest on krzew winny. A każdy, który jest we mnie, jakby można powiedzieć, jest takim odrostem, jest taką gałązką, która ma co? Owoc przynosić. A kto nie przynosi owocu, to tego, jak gdyby gospodarz obcina. Drodzy bracia, zauważmy, kto tu jest tym winiarzem. Już wy jesteście czystymi dla słów, które ja do was mówię. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jako latorość nie może przynosić owocu sama w sobie, jeśli nie będzie trwała w winnej macicy. Także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Okazuje się, drodzy bracia, że gdybyśmy sami powiedzieli, że my nie potrzebujemy nikogo do pomocy, nie potrzebujemy z nikim łączności, my sami na osobności będziemy owoce przynosić, według tych myśli wskazuje, że musimy, jak? Być połączeni z winną macicą. Winiarz musi być nami zainteresowany. Musi pielęgnować. A tym winiarzem jest kto? Ojciec Niebieski. I on tą pielęgnację, to zainteresowanie w różny sposób okazuje, ale okazuje to dlatego, żeby zobaczył, jak my staramy się o owoce. A jakie owoce mamy przynosić? Jest powiedziane, że są owoce ciała i są owoce ducha. Ale, drodzy bracia, nie mamy na myśli o owoców ciała, dlatego żeśmy sobie swój temat zapoczątkowali, działalność Ducha Świętego. Czyli my musimy się starać o owoce ducha. Ktoś by mógł powiedzieć, bracie, no ale jakżeż my możemy przynosić owoce ducha, jakżeśmy jest co? Jakimi my są? Cielesnymi. Pan Jezus mógł przynosić owoce ducha, bo mimo tego, że był cielesny, ale był doskonały, Mało tego, apostołowie no byli świętymi, otrzymali szczególną łaskę od naszego Pana. Korneliusz i dom jego i wszyscy słuchający, którzy nie mieli ducha, otrzymali dary Ducha Świętego. No ale my jesteśmy cielesnymi, jakżeż my możemy owoce ducha przynosić? Ale drodzy bracia, odczytaliśmy, że Pan Jezus rozpoczął chrzest Ducha Świętego. I że teraz ten chrzest Ducha Świętego trwał u Pana Jezusa jak długo? 3,5 roku. My tak samo, drodzy bracia, od chwili naszego zdecydowania w sercu zechcemy się Panu Bogu poświęcić na wyłączną służbę. Kiedyśmy zadecydowali i kiedyśmy powiedzieli, że to okażemy przed wieloma świadkami, od tego czasu zaczęła się, jakbyśmy mogli powiedzieć, otwarta działalność Ducha Świętego w nas. Od tego czasu myśmy sobie powiedzieli, że nasze ziemskie, nasze cielesne dążenia, pragnienia, nasz stary człowiek, nasze ja zostało co? Pogrzebane, utopione. I od tego czasu chcielibyśmy żyć nowym życiem. Jakim życiem? Duchowym. Ale tym życiem duchowym, które się w nas powinno z dnia na dzień co? Rozwijać. A całe życie cielesne, całe nasze starania powinny być temu podporządkowane. I dlatego, drodzy bracia, ktoś by mógł powiedzieć, że teraz to podporządkowanie to bardzo często jest wyłącznie przy naszej pomocy, przy naszej mocy. A zauważmy, drodzy bracia, że tak nie jest. Jest to moc Boża użyta w różnych kierunkach. I ta moc w różny sposób działa i rozwija się. I dlatego, drodzy bracia, jest to tak, jak wierny sługa jeszcze mówi, energia elektryczna, do jakiegokolwiek kierunku włączona. I dlatego dałby Bóg niebieski, drodzy bracia, żebyśmy się mogli poddać pielęgnacji tego pozafiguralnego winiarza, żeby on kształtował, żebyśmy przynieśli ten wspaniały owoc, owoc, który by nas zaprowadził przed oblicze naszego Ojca Niebieskiego, co daj nam Boże. Amen.